świętego Jana. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Pomódlmy się. Nasz drogi, nasz łaskawy Ojcze, sławimy Cię, że możemy dzisiaj tutaj być, że możemy wspólnie z Twoim ludem oddawać Tobie chwałę i cześć, że możemy dzisiaj śpiewać Tobie właśnie pieśni uwielbienia, że możemy dzisiaj uczestniczyć w tej liturgii, która kształtuje nasze serca, która kształtuje nasze codzienne życie. Prosimy Cię, daj nam pojąć właśnie mądrość i tą dydaktykę właśnie nabożeństwa naszej liturgii. Spraw, Panie, byśmy uwierzyli w to, że jesteśmy ludźmi kierującymi się sercem, pragnieniami i miłością. Prosimy Cię, prowadź nas w tym, kieruj nas poprzez Twojego Ducha, dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj ten tekst, który przeczytałem, nie będzie tekstem omawianym w sposób egzegetyczny, chociaż chciałbym się do niego później odnieść. Natomiast dzisiaj czwarte kazanie z serii, którą rozpocząłem jeszcze przed wakacjami, serię, którą moglibyśmy zatytułować Homo Liturgicus. Człowiek jako istota liturgiczna, człowiek jako właśnie istota poddana różnym codziennym liturgiom. Tak naprawdę w tej serii kazań zajmujemy się między innymi biblijną antropologią, tym, kim jesteśmy, to, co Biblia mówi o sposobie kształtowania. Zajmujemy się też częściowo porównywaniem kultury współczesnej i kultury, można powiedzieć, kościelnej. Zajmujemy się właśnie, w jaki sposób obserwujemy właśnie, jak kultura dookoła nas tworzy własne liturgie, które odciągają nasze serce od Boga. I tak jak mówiłem, w pewien sposób zakłamaniem jest twierdzenie oświecenia, czy twierdzenia racjonalizmu, tego jako nurtu filozoficznego, że człowiek to jest istota rozumna, czy istota myśląca. To jest oczywiście prawda, że człowiek jest istotą myślącą i rozumną, ale Biblia mówi, że przede wszystkim i na pierwszym miejscu człowiek jest jaką istotą? Kochającą. Człowiek jest istotą kochającą. Nie tylko jesteśmy rozumni, ale przede wszystkim kochamy. Biblia mówi, że najważniejszym organem naszego jestestwa, naszej istoty jest? Julka? Co jest? Serce, słuchajcie. Serce oczywiście w Biblii to bardzo taki organ, który ma wiele różnych odcieni, wiele różnych znaczeń, ale serce to jest siedziba zarówno naszego rozumu, jak i emocji. Tego wszystkiego, co nami targa, co powoduje, że jesteśmy ożywiani, co powoduje, że coś podejmujemy jakieś działania. Tak naprawdę w sercu znajdują się nasze pragnienia i emocje. I Biblia mówi, że właśnie serce jest najważniejsze. Że zobaczcie, co mówi Jezus w Ewangeliach. Gdzie jest nasz skarb? Tam, gdzie nasze serce, nie? Czyli zobaczcie, pragnienia, emocje to jest to, co nami kieruje. I wszystkich nas, jak już mówiłem nieraz w tej serii kazań, wszystkich nas kształtuje pewna wizja dobrego i dostatniego życia. Każdy z nas do czegoś zmierza. Każdy z nas zmierza do jakiegoś celu. Nasza kultura dookoła, czy to ta kultura, którą ja nazywałem kulturą galerii handlowych, też taką wizję nam na co dzień serwuje. Serwuje nam wizję dobrego, dostatniego życia, ciągle nas nęci, dotykając właśnie nie tyle naszego rozumu. Dzisiaj spec od reklamy się tyle wycwanili, że nie chcą do nas przemawiać tak jak ludzie, jacyś racjonaliści. Chcą raczej dotknąć tych naszych najgłębszych, naj, naj, tych najgłębszych pokładów naszej istoty, chcą dotknąć naszych pragnień, chcą dotknąć naszych emocji. Zobaczcie, mówiłem, że jak wchodzisz do galerii, wchodzisz jak do świątyni, jak do katedry, prawda? Po obu stronach mamy różne kapliczki, mamy różnych świętych, świętych, którzy są wystawieni właśnie na wystawach, prawda? Świętych, którzy z uśmiechem obiecują nam dobre życie, o ile kupimy ten czy tamten produkt. Wchodzimy do tych kapliczek i co? Czujemy odpowiedni zapach. Czy w tle gra odpowiednia muzyka. Odpowiednia gra świateł. To wszystko sprawia, że mamy ochotę tam pozostać dłużej, mamy ochotę poszwendać się między półkami i mamy ochotę tak naprawdę znaleźć tam rozwiązanie na nasze problemy. A tym naszym problemem jest co? Z jednej strony poczucie winy, prawda, z powodu grzechu, a z drugiej strony pustka. Pustka, właśnie ta pustka, która jest niewypełniona ze względu właśnie na brak przebaczenia, brak rozwiązania tego naszego największego problemu. I oczywiście handlowcy nam oferują: twój problem, nie wiem, z niegrzecznymi dziećmi zostanie rozwiązany, jeśli kupisz, nie wiem, nowy samochód, jeśli kupisz nowy telewizor, wszystko będzie okej, nie? Także zobaczcie, tak jak wspomniałem, i to jest takie studium, żeśmy robili chyba przez 3 spotkania, galerie handlowe, stadiony, różne instytucje kulturowe mają swoje liturgie ze swoimi świętymi, swoimi obrzędami. Człowiek jest po prostu z natury, jak mówi Biblia, istotą liturgiczną. Jesteśmy kształtowani różnymi czynnościami właśnie, czynnościami, które dotykają naszego serca, naszych pragnień, które właśnie w ten sposób oddziaływują na nasze zmysły i na nasz rozum. Biblia nas uczy właśnie, że jesteśmy tym, co kochamy. Jeszcze raz powtórzę te słowa Jezusa. Twój skarb będzie tam, czy twoje dobro będzie tam, gdzie twoje serce. Jesteśmy tym, co kochamy i postępujemy w naszym życiu według tego, co kochamy. I każdy z nas, też mówi Biblia, zabiega o jakieś królestwo. Zabiega królestwo jako ta wizja dostatniego życia, jako ta wizja, ostateczna wizja, eschatologiczna wizja naszego dobrobytu. Każdy z nas zabiega właśnie o jakieś królestwo. Pytanie, o które zabiegasz ty, o które zabiegam ja. I dana wizja królestwa oczywiście będzie się odzwierciedlała w naszych codziennych praktykach. Ponieważ właśnie zawsze będziemy postępowali według tego, czy zazwyczaj będziemy postępowali według tego, w co wierzymy i czym się kierujemy. I mówiłem o tym już nieraz, jeśli ktoś przegapił te kazania, to zachęcam, ściągnijcie to ze strony, przesłuchajcie, bo dzisiaj idziemy już krok dalej. Dzisiaj już nie będę po raz kolejny wracał do opisywania liturgii kulturowych, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj już zaczęli się koncentrować na tej Bożej wizji Królestwa. Mówiłem, że jeśli chodzi o nabożeństwo, jeśli chodzi o chrześcijańską edukację, wiecie, racjonaliści by powiedzieli, że w edukacji chodzi o co? O informacje, nie? Zasypanie naszych umysłów, naszych uszu informacjami. Kościół powinien wierzyć, przynajmniej mi się wydaje, w coś innego, że prawdziwa edukacja to nie jest tyle informacja, co formacja. Formowanie nas, naszego serca, naszego umysłu, w ogóle naszej istoty. Także dochodzimy do miejsca właśnie, w którym warto opisać, w jaki sposób Bóg też przez nabożeństwo edukuje nas na chwałę swojego królestwa i w jaki sposób właśnie to królestwo zostajemy poprzez różne praktyki, poprzez różne liturgie, czy poprzez naszą niedzielną liturgię przygotowani do podzielania, do tej wizji Bożego Królestwa, do wdrażania tej wizji Bożego Królestwa w naszym codziennym życiu. I zobaczcie, tak naprawdę Boże Królestwo jest kontrkrólestwem dla wszelkich królestw tego świata. Chociażby to już to, że czasy według kalendarza kościelnego są inne niż to, co nam serwuje dookoła świecki pogląd, prawda? To często mnie dziwi, jak się kupuje kalendarze, szczególnie polskie, to pierwszym dniem tygodnia jest co? Jest poniedziałek zamiast niedziela. Dla nas właśnie niedziela. Niedziela jest dla nas pierwszym dniem tygodnia. Dlaczego niedziela? No, jest wiele przyczyn. Chociażby dlatego, że są tutaj takie przyczyny symboliczne, dlatego, że to właśnie w niedzielę nasz Pan zmartwychwstał i to jest najważniejsza rzecz. To jest ten ostatni i pierwszy dzień tygodnia, prawda? Ostatni dzień kalendarza, można powiedzieć, nasz Pan zmartwychwstał w pierwszy dzień, tworząc nowy świat. Skończył kalendarz żydowski, który właśnie koncentrował się na sabacie, a tutaj niedziela, pierwszego dnia po sabacie nasz Pan zmartwychwstał, dając tym samym właśnie to symboliczne 8, symbol nowego życia, symbol nowego kalendarza, symbol nowego świata. Także Chrystus zmartwychwstał w niedzielę i to jest dla nas najważniejszy dzień. Pierwszy Kościół, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, spotykał się w niedzielę na łamanie chleba. Także to jest najważniejszy dla nas dzień i od tego dnia rozpoczynamy cały nasz tydzień. Czyli dzisiaj nas Bóg przygarnia, dzisiaj nas Bóg pociesza, dzisiaj nas Bóg karmi, aby nas wzmocnić tak naprawdę na cały tydzień, na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę, abyśmy znowu za tydzień mogli tutaj stanąć. I zobaczcie, jest to dla nas ten najważniejszy dzień tygodnia, ponieważ jest to dzień społeczności z Bogiem, z Kościołem. Jest to dzień odpoczynku. Zobaczcie, świat, który nie zna wytchnienia w Bogu, tak jak święty Augustyn zwykł mówić, że nasze serca są niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie, Boże. To widzicie, świat nie potrafi spocząć i odpocząć. Często tak jest, że pracuje się, dzisiaj jest bardzo popularnym terminem 24/7. My właśnie przychodząc tutaj na nabożeństwo, odpoczywając w niedzielę, pokazujemy, że ten świat się nie zawali bez naszej pracy, że to Bóg podtrzymuje ten świat, że my możemy właśnie w tym dniu mieć społeczność z Nim, z Kościołem, możemy w radości spożywać owoce naszej pracy z ostatniego tygodnia, możemy w radości spożywać owoce Bożej łaski, i możemy właśnie z nadzieją Bożego błogosławieństwa wchodzić w kolejny tydzień. Jest to dzień nadziei, jest to dla nas dzień nadziei, bo w tym dniu właśnie, dzisiaj na nabożeństwie szczególnie, doświadczamy w szczególny sposób Bożych rządów nad nami i w tej nadziei, że pełnia tych rządów jeszcze nadejdzie w każdej dziedzinie życia. Jeśli chodzi o cechy liturgii Królestwa Bożego, to przede wszystkim chciałbym znowu, odnosząc się do czasu, wskazać na ważną rzecz. Jak nasza liturgia różni się od liturgii współczesności? Dzisiaj świat żyje czasowo. Dlaczego? To znaczy, ku czemu? Jaki jest cel? Jaka jest czasowość dzisiejszego świata? No, dzisiejszy świat przede wszystkim żyje dla tu i teraz. Nie, to jest najczęstsze podejście wśród, można powiedzieć, naszych rówieśników, wśród naszych znajomych, którzy odrzucają chrześcijański światopogląd. Ludzie żyją najczęściej dla tu i teraz. To się wyraża na przykład w ekonomii domostw, nie? Czyli mam pieniądze, to je wydam od razu, nie zaoszczędzę, no bo po co? Lepiej dzisiaj się cieszyć, lepiej dzisiaj coś skonsumować, lepiej dzisiaj coś spożyć. Tak jak już nieraz wspominałem przy okazji innych kazań, dla nas przede wszystkim perspektywą jest co? Nie teraźniejszość, ale przyszłość. Nieraz mówiłem, że kiedy chrześcijanie, kiedy nawet rodzice, mężowie, żony, właśnie rodzice myślą o swojej rodzinie, to powinniśmy myśleć w jakich kategoriach, w jakich jednostkach czasu. Rok, 10 lat, 20 lat. Nie, kiedy myślimy o naszych dzieciach, o tym, co chcemy dzisiaj zrobić, aby w przyszłości oni wyrośli na pobożnych ludzi, to są dla nas jednostki czasu, 10, 20, 30 lat, a Kościół, myślę, że nawet powinien myśleć w większych jednostkach czasu, co chce osiągnąć za 50, za 100, a może nawet i za 1000 lat. Także zobaczcie, nie? Kultura współczesna, świecka koncentruje się na tu i teraz, my patrzymy do przodu. Zobaczcie, każdy kalendarz, każdy, przepraszam, element w naszym nabożeństwie i kalendarzu liturgicznym powinien nas prowadzić ku przyszłości. Bo jesteśmy po prostu ludźmi powołanymi do tego, aby nie trzymać się kurczowo teraźniejszości, nie, jakby bojąc się o każdy kolejny dzień, ale nie jesteśmy ludźmi, którzy z jednej strony co? Nie jesteśmy ludźmi, którzy powinni się bać rychłej zagłady świata, lecz tak naprawdę oczekujemy czego? Nastania nowego, lepszego świata, prawda? Nie wierzymy w zagładę, w destrukcję, ale w transformację. Nie? To pewni Grecy myśleli, że ten świat się rozwali, nie? Że ten świat zostanie zniszczony. My wierzymy, że Bóg ten świat przetransformuje. Nie? Tak jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, że całe stworzenie czeka na to wyzwolenie z niewoli grzechu. I wtedy nastanie nowe. Cały świat zmieni się na lepsze. Bóg zmieni, przetransformuje ten świat w inny, lepszy, święty świat. Zobaczcie, to wyrażamy w naszych najpopularniejszych modlitwach. O co się modlimy? Przyjdź królestwo Twoje, czyli co? Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli niechaj na ziemi stanie się tak, jak już jest teraz w niebie. To jest nasza nadzieja. Z drugiej strony możemy to wyrazić poprzez słowa znowu apostoła Jana z Apokalipsy. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Jak długo jeszcze, nie? To jest nasze oczekiwanie. To jest nasza nadzieja. Także zobaczcie, jesteśmy ludźmi, którzy patrzą do przodu, którzy są ukierunkowani na przyszłość. Ale znowu, to nasze ukierunkowanie na przyszłość nie jest głupim ukierunkowaniem. To nie jest takie ukierunkowanie, które odrzuca i niszczy to, co jest teraz albo to, co było. Ale to jest też takie ukierunkowanie na przyszłość, ale zasadzone mocno w historii i w przeszłości. Bo zobaczcie, nasza liturgia wskazuje, że uczymy się mądrości z historii. Nie jesteśmy tak jak postmoderniści, którzy zabijają swoich ojców na drodze do swojego spełnienia, na drodze do swojej nowej autonomii. My raczej uczymy się od ojców, my uczymy się od ojców wiary i pamiętamy dzieła Bożego zbawienia właśnie w ich życiu. Pamiętamy, że naszymi ojcami są co? Izraelici wiary. Pamiętamy Eksodus, pamiętamy krzyż i pamiętamy też upadki Bożego ludu z przeszłości. Zobaczcie, Izrael właśnie w ten sposób żył swoją wiarę, żył swoją wiarą. Psalm 78 jest psalmem takim historycznym, opowiadającym całą historię zbawienia dla tego ludu. I tak samo my, może nie poprzez Psalm 78, ale na przykład my w Wielkanocy też świętujemy to, co się działo do czasu przyjścia Chrystusa, do Jego śmierci i co się stało nowego poprzez Jego zmartwychwstanie. Jesteśmy ludźmi, którzy pamiętają, jesteśmy ludźmi, którym historia jest jak najbardziej bliska i którzy z tej historii się uczą. Jesteśmy dziedzicami naszych ojców wiary, ich tradycji i tradycji ich wiary. Także jesteśmy ludźmi pamięci, których nadzieja na przyszłość jest ukształtowana przez znacznie starszą tradycję niż współczesne billboardy. Także nabożeństwo jest takim też fajnym punktem w tygodniu, ponieważ nabożeństwo łączy właśnie w naszym życiu przeszłość i przyszłość. Szczególnie uwidacznia się to podczas Wieczerzy Pańskiej. Bo w Wieczerzy Pańskiej co? Przede wszystkim słowa ustanowienia mówią co? To czyńcie na moją pamiątkę, wspominamy Chrystusa, to co On dla nas zrobił. Ale z drugiej strony co robimy? Ogłaszamy śmierć Pańską, aż On przyjdzie. Patrzymy do przodu. Patrzymy do tyłu i do przodu. Jesteśmy właśnie ludźmi osadzonymi w historii, ludźmi spoglądającymi z nadzieją w przyszłość. Jesteśmy właśnie, zobaczcie, dziedzicami takiego królestwa, które jest jakby takim paradoksem, bo to Królestwo Boże jest zarówno starsze, jak i nowsze niż wszystko, co współczesne. Jest to takie paradoksalne królestwo, które i ma lepszą tradycję niż wszystkie współczesne królestwa i ma lepszą przyszłość i nowość niż wszystko to, co ludzie dzisiaj tworzą. Natomiast praktyki, poszczególne praktyki, bo do nich zaraz do omawiania dzisiaj przejdziemy i już będę to kontynuował, praktyki naszego nabożeństwa formułują w nas, można by to powiedzieć tak, dojrzałą duszę. Praktyki naszego nabożeństwa formują w nas dojrzałą duszę, znającą historię właśnie, która jest nakierowana na przyszłość. I chciałbym właśnie dzisiaj zacząć to omawianie praktyk naszego nabożeństwa. Właśnie tak jak już Wam wcześniej, podczas tych poprzednich trzech kazań opisywałem zazwyczaj liturgie świeckie, liturgie galerii handlowych, stadionów i tak dalej, to dzisiaj bym chciał Wam zacząć opisywać te nasze praktyki, w których my uczestniczymy co niedzielę, bo zobaczcie, ja myślę, że to jest tutaj dwukierunkowe. Z jednej strony nasza liturgia, czy liturgia Kościoła w historii została wykształtowana w taki sposób, aby właśnie wspomagać nas w chwaleniu Boga, chwaleniu takim biblijnym Boga, a z drugiej strony liturgia została uformowana tak, aby nas, wpływając na nas, na nasze zmysły, na nasze emocje, na nasze pragnienia, aby właśnie nas coraz bardziej pobudzać do kochania Boga. Czyli tutaj jest taki ten ruch dwukierunkowy. I myślę, tak jak mówiłem, że podałem wam przykład z mojej wizyty w Pradze, co bardziej do mnie przemówiło. Kazanie czy uczestnictwo Wieczerzy Pańskiej według obrządku husyckiego. To drugie było czymś niesamowitym, czymś, co pokazało mi tą jedność Kościoła. I dlatego chciałbym wam też zacząć tłumaczyć, dlaczego uczestniczymy, dlaczego Kościół w ogóle ma takie, a nie inne elementy w swojej liturgii i jak one, co one wyrażają w wizji, czy odnośnie wizji Bożego Królestwa. Zobaczcie, kiedy przychodzimy do Kościoła i zaczynamy nabożeństwo, pierwszą rzeczą, która się tu dzieje, jest co? Jest powołanie. Bóg wzywa nas na swoje święte zgromadzenie. Tak rozpoczynają się słowa naszego nabożeństwa. Ale powiem wam więcej. Powołanie dzieje się tak naprawdę już przed nabożeństwem. Ponieważ jesteśmy wezwani, by opuścić zwyczaje tego świata, by opuścić zwyczaje naszej kultury i właśnie przyjść na nabożeństwo. Zobaczcie, w jaki dziwny sposób się to dzieje. To się dzieje, można powiedzieć, nadnaturalnie. Że zostawiamy domy w niedzielę, słuchajcie, kiedy jest dzień wolny od pracy, zostawiamy nasze domy, zostawiamy naszych śpiących bądź oglądających telewizję, nasze rodziny, może sąsiadów, i idziemy do kościoła. Zobaczcie, powołanie właśnie oznacza, że jesteśmy zabrani z jakiegoś kontekstu, jesteśmy wezwani, aby wielbić Boga. I dzieje się to w jakiś nadnaturalny sposób, bo nie każdy przychodzi. Słuchajcie, nie każdy przychodzi. Domostwa naszych sąsiadów mogą nadal spać, inni sąsiedzi mogą co? Kosić trawniki w niedzielny poranek. Koledzy w akademiku pewnie nie zwloką się z łóżek jeszcze przez parę godzin, bo wczoraj zabalowali. A my zostaliśmy w szczególny sposób powołani. I na nabożeństwie zostaje to formalnie ogłoszone. I to zresztą też wyraża się w psalmach. To powołanie do chwalenia Boga wyraża się w psalmach, które towarzyszyły nabożeństwu Izraela. Na przykład psalm 95, wersety 6-7. Czytamy tam następujące słowa. Pójdźcie, pokłońmy się, padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. To jest właśnie nasze powołanie. Przychodzimy tutaj właśnie dla tych słów. Że On jest Bogiem naszym, że On nas ukształtował, że On nas powołał. Psalm 150, podobnie, czasami śpiewamy parafrazę tego psalmu w naszych nabożeństwach. Czytamy tutaj: Alleluja, chwalcie Boga w świątyni Jego. Chwalcie Go na ogromnym Jego niebłoskłonie. Chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego. Chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego. Przychodzimy tu na nabożeństwo właśnie, by to czynić, by chwalić Go za Jego niezmierzone, ogromne, łaskawe działania. Także słuchajcie, jeśli tu dzisiaj w ogóle przyszliśmy, jeśli przestąpiliśmy ten próg, to oznacza to, że odpowiedzieliśmy na Boże powołanie. Kościół w języku greckim nie oznacza nic innego, Ula powinna wiedzieć, jak ludzi powołanych z czegoś. Ek, tak? To jest przedrostek ek i jaki czasownik? W eklezja się znajduje. Kaleo, czyli powołać. Nie powołać z. Powołać z. To jest eklezja, kościół w greckim. Także zobaczcie, nie jesteśmy ludźmi, którzy nagle wpadli na pomysł, a to zbierzmy się, bo lubimy się spotykać, zbierzmy się, ustalmy coś i zróbmy coś razem. To nie jest sens naszego kościoła. Sens jest inny. Zobaczcie, jesteśmy ludźmi jakimi? Wybranymi, odkupionymi, usprawiedliwionymi, powołanymi, uświęcanymi działaniem Ducha, którzy pewnego dnia znajdą się w chwale. To jest sens Kościoła. Jesteśmy w nadnaturalny sposób powołani. I właśnie kiedy się stawiamy na nabożeństwie, to stawiamy się nie z powodu nas samych, naszego widzimisię, ale stawiamy się tutaj z powodu Boga, Bożego działania w naszym życiu. Także, jak mówi Biblia, Bóg powołuje ludzi z wszystkich rodzin ziemi, abyśmy wspólnie wykonali pewien mandat, pewien powierzony nam mandat kulturowy, pewne powierzone nam zadanie. A co jest tym zadaniem? No rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Co to znaczy? To jest nadrzędne zadanie człowieka, czyli bądźcie moimi agentami, można powiedzieć, bądźcie moimi pośrednikami tu na ziemi. Czyńcie tą ziemię poddaną mi. Naśladujcie mnie w moich rządach i sprawiajcie, aby każda dziedzina tej rzeczywistości zaczynała mnie chwalić, żeby wszystkie elementy naszej rzeczywistości chwaliły Boga. Widzicie, to nie jest nic innego. Tutaj wielu teologów się zastanawiało, co to znaczy obraz Boży w człowieku. Uczynimy człowieka na nasz obraz. Co oznacza obraz Boży w człowieku? Tutaj niektórzy mówili, że tym obrazem jest właśnie umiejętność myślenia, dusza, lalala i tak dalej. Myślę, że Calvin chyba był najbliżej tego, co oznacza obraz. Obraz to jest po prostu naśladowanie Boga w tym królowaniu, w podbijaniu, porządkowaniu ziemi. Oczywiście podbijanie, porządkowanie to są wszystko, to jest taki język nawet militarny, można powiedzieć. Ale wiadomo, o co chodzi. Ujarzmianie, poddawanie sobie. Nie wiem, jeśli jest jakaś bryła, musimy to ujarzmić, musimy to rozbić, musimy to obrobić i musimy z tego coś stworzyć. To jest właśnie Boże działanie. Bóg ujarzmia w ten sposób naturę, Bóg ujarzmia w ten sposób ten pierwotny materiał, który niektóre tłumaczenia nazywają chaosem, chociaż myślę, że nie, niesłusznie, to jest raczej bezkształt. Bóg z tych bezkształtnych rzeczy czyni piękną chwałę, piękne kształty. I my mamy robić to samo, to znaczy podbijanie ziemi. Jeśli jesteś nauczycielem, to bądź najlepszym nauczycielem. Jeśli jesteś prawnikiem, bądź najlepszym prawnikiem, uczciwym prawnikiem, jeśli w ogóle coś takiego jest możliwe. Jeśli, nie wiem, jesteś kierowcą, bądź najlepszym kierowcą, bądź najlepszym pracownikiem. Staraj się właśnie w ten sposób objawiać Boga w swojej dziedzinie, do której zostałeś powołany. Także zobaczcie, na nabożeństwie uczymy się tego, że jesteśmy ludźmi powołanymi z tego świata, z naszego kontekstu, do konkretnego zadania. A zatem nabożeństwo to nie, z definicji, to nie jest jakaś duchowa rzecz, że my nagle zostawiamy tu cały świat, przychodzimy i w ogóle już o tym świecie nie myślimy, chcemy się z niego wyrwać i uciec. Nie. My tutaj dzisiaj się przygotowujemy, niczym Boża Armia, aby wrócić do tego świata i aby go podbijać, kawałek po kawałku. To jest sens tego nabożeństwa. Czyli nabożeństwo przygotowuje nas, przypominając nam, że jesteśmy powołani, przygotowuje, czy powinno nas przygotowywać do wykonywania właściwie naszego powołania w świecie, podporządkowywania Bogu ziemi w każdej dziedzinie. Także pamiętajmy, że jesteśmy tu nie z powodu nas samych, a jesteśmy tu z powodu Boga i Jego Królestwa, by szerzyć je na co dzień. I oczywiście to dzieło powołania Bożego nie jest jeszcze skończone, tak jak na początku czytałem. Bóg powołuje ludzi z każdego plemienia, języka i wiemy, że to jest jeszcze nieskończone. Obok nas też jest Kościół, zresztą my jednak idziemy tutaj do swojego. Jedności jeszcze nie ma, ale śpiewamy już, mówimy o niej. Jesteśmy po prostu kierunkowani na przyszłość, na to, co jeszcze nadejdzie. Nie żyjemy tu i teraz, dzisiaj są podziały, tak, dzisiaj są różne nieporozumienia, niesnaski, ale jesteśmy ludźmi, którzy patrzą z nadzieją na Boga i na przyszłość, że Bóg to wszystko jakoś niczym te puzzle poukłada w historii. Nie wiemy jak, ale zmierzamy właśnie do tej jedności, zmierzamy do tego, aby wszystkie języki, wszystkie rodziny ziemi chwaliły Boga. Zdajemy się na Boga, by to On tworzył jedność w historii. Dobra, to tyle na temat powołania. Później co? Później często w liturgii kościelnej pojawia się pozdrowienie. Pozdrowienie jest bardzo często kolejnym elementem w liturgii Kościoła. I na różnych fragmentach opiera się to pozdrowienie. Czasami jest to ten fragment z objawienia świętego Jana, pierwszy rozdział. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemi. Także jest to pozdrowienie od Boga. Pozdrowienie od Boga. Takim najczęściej znanym pozdrowieniem jest co? No słuchajcie, wszyscy byliśmy prawie, że tutaj, jak jesteśmy katolikami. Pan z wami. Ostatnio się doczytałem, że możliwe, że to pochodzi w historii z jakiej księgi? Z księgi Rut? Tak? Czy nie? W księdze Rut, to jest taka parafraza. W księdze Rut 2:4 czytamy, właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców, Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Nie? Dzisiaj się odpowiada często i z duchem twoim, ale to jest taka odpowiedź, nie? Pan z wami, niech ci Pan błogosławi. Zobaczcie, co to oznacza. W ogóle to jest coś też niesamowitego. To nas uczy nas właśnie o tym, jaki jest nasz Bóg. Bóg przyjmuje nas do społeczności z samym sobą. Bóg nas pozdrawia. Nasz Bóg, słuchajcie, nie jest Bogiem oddalonym, Bogiem, do którego nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Nasz Bóg jest Bogiem, który otwiera przed nami społeczność z sobą samym. Zobaczcie, nasz Bóg jest Bogiem relacji. Pozdrawia nas. Bóg nas wita tutaj. Bóg sam spieszy, można powiedzieć, biegnie na spotkanie ku nam, tak jak właśnie ojciec syna marnotrawnego wyszedł mu na spotkanie. Tak też Bóg spieszy, aby nas pozdrowić, aby nas przywitać. Słuchajcie, nie wiem, co dzisiaj rano myśleliście, idąc tu na nabożeństwo, ale myśleliście chociaż przez chwilę o tym, że Bóg się cieszy, że tu przychodzicie? Że nasz Bóg się cieszy, że tu jesteśmy? Dobra, to tyle odnośnie pozdrowienia, to już krócej. Bardziej chciałbym się skoncentrować na śpiewaniu. Kolejnym elementem jest śpiewanie. Śpiewanie jest ogólnym elementem liturgii. I tutaj kilka ważnych rzeczy warto powiedzieć o śpiewaniu, o tym, czym jest śpiewanie w naszej liturgii, w liturgii Kościoła. Słuchajcie, Kościół często się zwykło mówić, szczególnie w kręgach reformowanych, protestanckich, że chrześcijanie to ludzie pisma, tak? Albo po angielsku się mówi ludzie księgi. Ale trzeba powiedzieć jeszcze coś więcej o chrześcijanach, o protestantach może. Kościół czy lud Boży to nie tylko ludzie pisma, ludzie księgi, ale to też ludzie kancjonału. Od początku tak było, że Kościół śpiewał. Boży lud śpiewał. Muzyka jest niezmiernie istotnym elementem. Słuchajcie, ja już o tym mówiłem, że jeśli ktoś z was naprawdę zapragnie się kształcić muzycznie, grać na nabożeństwie, ja w 3 sekundy oddaję tą gitarę komuś innemu, byle grał na chwałę Panu, byle nas tutaj poprowadził w uwielbieniu. Ja niekoniecznie sądzę, że to jest zadanie pastora, aby grał na nabożeństwie, aby Boży lud prowadził. Myślę, że pastor tak powinien nadzorować, może hymny i tak dalej. Zaraz wam o tym też powiem. Ale naprawdę, słuszmy sobie nawzajem darami, które nam Bóg daje i nie bójmy się ich rozwijać. Zobaczcie, muzyka jest niezmiernie istotną częścią, bo muzyka jest właśnie tym, co specy od reklamy zauważyli, że bardzo mocno wpływa na nasze serce. Nie? Kiedy idziemy do świeckich świątyń, do galerii handlowych, muzyka, podobnie jak zapach, bardzo mocno zapada nam w pamięci. Często przez muzykę dany utwór potrafimy bardzo dobrze skojarzyć z odpowiednim wydarzeniem w naszym życiu. Nie wiem, kiedy my z Magdą usłyszymy pewną piosenkę Roda Stewarta, do końca życia będziemy wiedzieli, że to jest nasz utwór, nie? Że do tego utworu po prostu od tego się to zaczęło. Także zobaczcie, muzyka w taki niesamowity sposób dotyka naszego wnętrza, porywa pewne części naszego ciała, których zazwyczaj nie używamy w innych okolicznościach. Nie wiem, mięśnie, przepony, nasze ręce, nasze nogi. Muzyka sprawia, że te rzeczy się ruszają, że te rzeczy zaczynają w nas grać i tańczyć. Muzyka dotyka bardziej niż inne formy wyrazu naszej wyobraźni, właśnie przez takt, przez rytm. Także ta muzyka potrafi się zakorzenić w nas w taki sposób, w jaki żadna inna forma przekazu nie jest w stanie nas zmienić. Muzyka trafia do naszego serca. I zobaczcie, zresztą Biblia Biblia to też wyraźnie mówi, że jak niezmiernie ważna jest muzyka w nabożeństwie. Co apostoł Paweł w liście do Kolosan przypomina i napomina nas, abyśmy, co? To najpierw Kolosan, a później Efezjan, 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Słuchajcie, apostoł Paweł łączy tutaj muzykę z naszą wiarą, muzykę z teologią. Niech słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Zaraz jeszcze wam powiem, co się stało w historii, ale w muzyce właśnie muzyka przekazuje nam Boże Słowo. I tak samo w Efezjan 5:18-20 czytamy podobne słowa. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł tutaj mówi, że co? Że śpiew łączy się z byciem napełnionym duchem. Bądźcie pełni ducha i rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny. Zobaczcie, te rzeczy się łączą. Muzyka i bycie napełnionym duchem się łączy, dlatego tak ważna jest muzyka w życiu Kościoła. Zobaczcie, nawet w historii stało się to, teraz wam opowiem, w jaki sposób muzyka w historii trochę wpłynęła na Kościół. Zanim w Kościele, zobaczcie, ukształtowały się te wszystkie wspaniałe doktryny, doktryna o Trójcy, doktryna o dwóch nieprzemieszanych naturach Chrystusa, ta kenoza właśnie, nie? Dwóch natur, że Bóg, Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, i te natury nie są wymieszane. Zanim Kościół w ogóle sformułował te doktryny, już o nich śpiewał. Już o nich śpiewał. Słuchajcie, to co czytamy w Filipian 2 rozdziale, od wersetów 5-10, wielu biblistów, i myślę, że chyba całkiem słusznie, uważa, że to jest hymn. Przynajmniej jak czytamy tekst grecki, są tu jakieś takie znaczniki, które by wskazywały na to, że to był wczesny hymn, który Kościoły śpiewały, Kościół Filipi właśnie. Także zanim Kościół w ogóle sformułował ustnie czy racjonalnie swoje doktryny, już o tych rzeczach śpiewał. Zawsze przewodnikiem w nauce śpiewu dla Kościoła był co? Psałterz. Psałterz Izraela. To była ta pierwsza, to był ten pierwszy kancjonał. Do niego częściowo dodawano właśnie tam hymny o zmartwychwstaniu i tak dalej. Ale to właśnie Kościół na początku z psałterza uczył się słownictwa i sposobu śpiewania naszej czci dla Boga. Także zobaczcie, śpiew jest niezmiernie ważny. To on wyraża naszą teologię, on wyraża naszą duchowość. Śpiew kościelny właśnie, jeszcze tutaj wracając do tej teologii, śpiew kościelny tutaj często w historii ludzie to rozpoznawali. Śpiew kościelny często w zwięzły sposób wyraża jego teologię czy doktrynę wiary. I tutaj na przykład Jan Wesley powiedział, że kancjonał to śpiewana teologia. Kancjonał to śpiewana teologia. A zatem śpiewanie właściwych hymnów może być lepsze od lekcji katechizacji. Słuchajcie, naprawdę. To, że coś zaśpiewamy, to, że zaśpiewamy psalm, może być lepsze od tego, że przeczytamy ten psalm. Zresztą, jeśli to zrobimy lepiej, no to nam bardziej jeszcze zapadnie. To bardziej gdzieś w nas dokona lepszej pracy. Zresztą na nieszczęście, słuchajcie, w IV wieku żył taki heretyk, który się nazywał Ariusz. I na nieszczęście to był człowiek bardzo mądry, wyedukowany. Wiedział, jak ważna jest zależność między muzyką a wiarą. Właśnie on uczył swojej herezji, która oczywiście przetrzyła wieczności Chrystusa, Syna Bożego. Syn Boży był według niego stworzony. On właśnie za pomocą muzyki, za pomocą hymnów, które komponował, uczył swoich wyznawców, czy swoich współwyznawców, właśnie tej teologii. Wiedział, że ludzie najczęściej czerpią swoje teologiczne prawdy bardziej z hymnów niż z kazań. Nie? Często jest tak, że jak coś się dzieje w naszym życiu, to bardziej pamiętamy hymny, które śpiewamy, niż kazania. No, dla Ariusza to była bardzo, bardzo fajna szansa na promowanie swoich fałszywych wierzeń. A zatem słuchajcie, niezmiernie ważne są treści, które śpiewamy. Niezmiernie ważne są hymny, które śpiewamy. To nie jest tak, że cokolwiek, bo fajnie brzmi, ale zobaczcie, co się w historii już działo. W historii Kościoła się działo to, że teologia różnych grup często była kształtowana właśnie poprzez hymny. Najczęściej, bo to najczęściej przemawia do nas wszystkich. Bardziej niż może kazanie, którego czasami możemy nie zrozumieć. I znowu, z drugiej strony, pytanie, co śpiewamy, w jaki sposób śpiewamy. Jeśli śpiewamy w naszym kościele tylko tak zwane Michałki, to nie dziwmy się, że będziemy kościołem płytkiej wiary. Że będziemy, no dzisiaj, o, czuję się super, alleluja, lala. Znowu mi się przypomina tutaj jeden z filmów, nie wiem, czy ktoś z was widział Testosteron, ale tam w bardzo dobry sposób ktoś, kto może nie jest na co dzień związany z kościołem, zauważył, w jaki sposób dzisiaj chrześcijanie odnoszą się do Boga. Nie? Jezus, 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 alleluja, ojciec, 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 alleluja. I te maślane oczka, nie? I takie. No to taki Michałek, można powiedzieć, nie? Śpiewamy takie Michałki, później mamy takie maślane oczka i ta wiara ani nie opiera się na krzyżu, ani na jakiejś głębi. Często tak jest, że te hymny nie trochę trącą, bo kiedy śpiewamy te wspaniałe hymny historyczne, nie wiem, napisane przez Jana Wesleya, przez, nie wiem, Kalwina, przez Lutra, to są wspaniałe hymny, które wyrażają taką głębię ich wiary, głębię doktryn, głębię tego, w co wierzymy, na czym stoimy, nie? A te to takie, och, czuję się dzisiaj fajnie, och, dzisiaj jest taki, o, fajny dzień. A jutro może być gorsze, nie? No zobaczcie, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie potępiam takich hymnów. Czasami fajnie na obozie chrześcijańskim zaśpiewać taki hymn, który wyrazi proste rzeczy w fajny sposób, ale to nie jest nasz cel, to nie jest nasz cel. Uczmy się raczej z psalmów, uczmy się z tych hymnów historycznych, właśnie tej głębi, tej powagi. I nie wiem, tego piękna też omawiania Boga. Nasze śpiewanie, słuchajcie, jest niezmiernie ważne, zobaczcie, łączy się z naszą doktryną, wiarą, łączy się z naszą duchowością. Nasze śpiewanie też skądinąd mówi wiele o tym, kim jesteśmy i do kogo należymy. Przede wszystkim, kim jesteśmy. Co mówi nam nasze śpiewanie o tym, kim jesteśmy? No zobaczcie, śpiewanie nam mówi, że jesteśmy jednością w różnorodności. Dlaczego? No bo wiele pieśni śpiewa się na głosy w kościele. Może jeszcze nie tak bardzo u nas, ale w różnych kościołach śpiewa się pieśni na głosy, co pokazuje różnorodność. Ale to wszystko jest w harmonii, prawda? Czyli w jedności. Pomimo różnych kulturowych pieśni, wspólne śpiewanie uczy nas tego, że pomimo kulturowych czy etnicznych podziałów w uwielbieniu jesteśmy jedno. Z drugiej strony nasze śpiewanie pokazuje, do kogo należymy. Do kogo należymy. Właściwe pieśni budują w nas ku właściwej wierności. Zobaczcie, to co na przykład wyrażał Izrael w psalmie 137, to były słowa wierności. Poprzez śpiew. Byli gdzie? Byli nad rzekami Babilonu. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni, czyli chcielibyśmy śpiewali inne pieśni na cześć ich bogów, ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ci miejscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń z Syjonu. Jakże mamy zaśpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Nie? Pieśni też wyrażają to, do kogo należymy. Pieśni wyrażają naszą wierność. Pieśni budują w nas naszą tożsamość, naszą wierność. Nasze pieśni kościelne wyrażają to, kim jesteśmy. Wyrażają naszą tożsamość. Jak mamy śpiewać w obcym kraju, jak mamy śpiewać innym Bogom. Po, można powiedzieć tak, po powitaniu, nie, po wezwaniu, po, czy po powołaniu, po powitaniu, po wstępnych pieśniach uwielbienia, które też najczęściej na początku wzywają nas właśnie do uwielbienia Boga, przychodzi w naszej liturgii co? Wyznanie grzechów. Wyznanie grzechów i o tym już dzisiaj tylko jeszcze chwilę powiem i skończę. Pewnie to się już trochę przeciąga, ale wiem, nie chciałbym też tą serię jakoś rozbudowywać nie wiadomo jak długą. Jeszcze tylko powiem o wyznaniu grzechów. W niektórych tradycjach kościelnych przed wyznaniem grzechów przychodzi odczytanie prawa. I to się najczęściej przez przeczytanie, odczytanie prawa rozumie się albo 10 przykazań, albo to największe przykazanie, które nauczył nas Pan, czyli będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całych sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego, by właśnie takie odczytanie prawa się odbywa w niektórych tradycjach, by przypomnieć nam o naszej grzeszności. I ja wiem, że możemy się tu obrazić na tą część nabożeństwa. Wiem, że wielu ludzi nie chciałoby, żebyśmy to zupełnie pominęli. Słuchajcie, ale w tej części nabożeństwa nie chodzi o potępienie nas. Naprawdę nie chodzi o potępienie nas, lecz o przypomnienie nam, że skoro nie byliśmy w stanie wykonać prawa, tak jak dzisiaj w Jakuba, żeśmy Mariusz czytał, w liście Jakuba, że choćby ktoś upadł w tym najmniejszym, jest winny przestępstwa całego prawa, to co? Nie chodzi o potępienie nas, lecz o przypomnienie nam, że skoro nie byliśmy w stanie wypełnić całego prawa, powinniśmy teraz je chcieć wypełniać w dowód naszej wdzięczności i miłości do Boga. Nie? Przecież o tym mówi nam apostoł Jan, ten, który napisał Ewangelię i Apokalipsę. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście znaczy, że co? Kochać Boga to 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Nie? Właśnie nie wykonujemy, zobaczcie, przykazań po to, żeby się zbawić sami, ale nasze wykonywanie przykazań powinno wypływać z wdzięczności, ponieważ doświadczyliśmy miłości Bożej. Nasze wykonywanie przykazań powinno brać się z naszej miłości do Boga. Także w tym wyznaniu grzechów co niedzielę chodzi o przypomnienie, że jako chrześcijanie nie stanowimy prawa dla samych siebie, jak to ma często miejsce właśnie wśród naszych ziomków promujących świecką kulturę, lecz że po prostu nad nami stoi Boże prawo, prawo sprawiedliwego króla. W nabożeństwie po prostu wyznając grzechy, wyznajemy też, że jesteśmy Boże od Ciebie zależni. Bez Ciebie jesteśmy w beznadziei. Z Tobą mamy przebaczenie, u Ciebie mamy wolność. Także to odczytanie prawa, to wyznanie grzechów kieruje nas ku prawdziwej wolności. I też przypomina nam, że wypełnianie prawa właśnie przynosi błogosławieństwo i dobrobyt. Także może niekoniecznie lubimy tą część nabożeństwa, którą jest wyznanie grzechów. Może chcielibyśmy, byśmy ją pominęli jednak z naszego nabożeństwa. Dlaczego? No, myślę też, że trochę głębiej sięgając, są ku temu jakieś psychologiczne podstawy. Grzech, słuchajcie, w naturalny sposób rodzi w nas wstyd, nie? Tak jest, że grzech, jeśli zgrzeszymy, jesteśmy tego świadomi, to w naturalny sposób rodzi w nas wstyd. Zresztą widzimy to w przypadku Adama i Ewy. Ale co? Druga rzecz, to, która łączy się z tym wstydem, to momentalnie chcemy co? Chcemy się zamaskować. Chcemy się schować, zamaskować. Widzicie, wielu ludzi naturalnie chowa swoje występki pod dywan w nadziei, że nikt tego nie zauważy. Żyją najczęściej jednak co? W poczuciu winy i w udręce sumienia. Ale ktoś, kto im wtedy te rzeczy wytknie, co? Pociągnie za taką strunę, która wzbudzi najczęściej co w nich? Brutalność, agresję i przemoc. Tak czy nie? No zobaczcie, co się stało z naszym Panem Jezusem. Dlaczego Go zabili? No bo ich wkurzył, bo im wytknął pewne rzeczy. Oni myśleli, że są tak święci i pobożni. Próbowali zakryć pewne swoje rzeczy. Ale co? Ostatecznie okazali się, że są brutalni i zabili Bożego Syna. Nie? Właśnie ta świadomość grzechu i skrywanie go sprawiają w ludziach przemoc, która zabija Bożego Syna. Także nabożeństwo, słuchajcie, jest pewnym psychologicznym formowaniem nas też. Nabożeństwo uczy nas, co mamy z grzechem zrobić. Nie mamy go zamieść pod dywan, nie mamy go się do końca życia wstydzić, chociaż pewne grzechy są bardzo wstydliwe i za nami się ciągną bardzo długi czas. Nie mamy go zlekceważyć, lecz mamy co zrobić. Mamy przynieść do Boga, mamy po prostu grzech, nie mamy uciekać, nie mamy się chować, ale mamy po prostu przynieść grzech do Boga i go wyznać, aby otrzymać przebaczenie. Z taką nadzieją właśnie to robimy. W wyznaniu przyznajemy po prostu Bogu rację, że to, co uczyniliśmy, go obraziło. Przyznajemy Bogu, że nie zdołaliśmy uczynić wszystkiego tak, jak należało. Bardzo fajnie w liturgii Kościoła Anglikańskiego, w The Book of Common Prayer, pojawiają się takie słowa przy wyznaniu grzechów. Nie kochaliśmy Cię z całego serca i nie kochaliśmy bliźniego jak siebie samego. Zobaczcie, właśnie w wyznaniu grzechów to wszystko po prostu uświadamiamy sobie i przypominamy sobie, że u podstaw łamania Bożego prawa jest nasza nieumiejętność kochania. Kochamy niewłaściwie, czy właśnie nie potrafimy kochać dobrze, kochamy niewłaściwie, kochamy różne rzeczy w niewłaściwej kolejności. Nie powinniśmy, z drugiej strony powinniśmy kochać dobrze, powinniśmy kochać właściwie i powinniśmy kochać dobre rzeczy we właściwej kolejności. A grzesząc, właśnie ta kategoria kochania nasza jest cała pomieszana. I nasza miłość wobec Boga często okazuje się letnia, ponieważ na przykład nie kochaliśmy Jego w odpowiedniej kolejności. Nie kochaliśmy najpierw Jego, aby później kochać inne rzeczy. Najpierw często kochamy inne rzeczy, jak pieniądze i tak dalej, a Jego na końcu. Także wyznanie grzechów na nabożeństwie edukuje nas, przypominając, że bez otrzymania przebaczenia nie jesteśmy w stanie też wykonywać właściwie naszego powołania, bo będziemy uciekali, będziemy się bali, będziemy wzrastali w jakąś fałszywą pewność siebie albo w przemoc, w brutalność. Grzech, zobaczcie, nie sprawia w nas tego, że przestajemy być ludźmi kochającymi czy pragnącymi. Sprawia raczej to, grzech w nas, że pragniemy niewłaściwie, kochamy niewłaściwie, według niewłaściwych kryteriów. A przez Boga zostaliśmy powołani właśnie po to, do tego, by tworzyć Jego kulturę. Także pamiętajmy, nie, że wyznanie jest o tyle ważne, byśmy stanęli przed Nim, byśmy złożyli na Niego swoje ciężary, na krzyż Chrystusa, byśmy otrzymali wolność, byśmy otrzymali prawdziwe przebaczenie, które naprawdę okaże się, spadnie nam ciężar, spadnie nam kamień z naszych sumień po prostu, kiedy to zrobimy. Także potrzebujemy, wyznanie grzechów co niedzielę przypomina nam, że potrzebujemy wyzwolenia, potrzebujemy prawdziwego przebaczenia, potrzebujemy właśnie oczyszczenia naszego zbrukanego sumienia. Potrzebujemy absolucji, takiego właśnie przebaczenia do końca. Dlatego Bóg spieszy, jak mówimy to na naszym nabożeństwie, Bóg spieszy z zapewnieniem o przebaczeniu, gdyż Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Widzicie, to nas powinno zapewniać o tym, że nie powinniśmy się chować z grzechami, że nie powinniśmy uciekać, ale powinniśmy z ufnością przyjść do Boga, który nam przebaczy. Nasze wyzwolenie bierze się z tego krzyża, z krzyża wypływa łaska, która pochłania naszą beznadzieję i naszą przemoc. Także zobaczcie, kultura dookoła nas stara się grzech bądź umniejszyć, bądź zupełnie o nim nie myśleć. Kończy się to oczywiście zazwyczaj brakiem odpowiedzialności. Mamy wtedy na przykład miłość, która w imię swoich ideałów niszczy małżeństwo, prawda? Bo w imię miłości można zerwać więź przymierza, dzisiaj się okazuje często, nie? Bo ja kocham inną i dlatego mogę zdradzić tą. Także zobaczcie, tak to się dzieje, ale my jesteśmy ludźmi, którzy na poważnie traktują grzech i na poważnie ten grzech Bogu wyznają. Liturgie kulturowe też dzisiaj dookoła nas są nieuczciwe, bo chcą wywołać w nas z jednej strony poczucie winy, nie, że coś się stało, coś poszło nie tak, a z drugiej strony chcą dać nam płytkie i krótkotrwałe rozwiązania przez jakieś produkty. Nie? Kup ten produkt, wszystko będzie okej w Twoim życiu. Ale wiemy, że to może zadziałać przez pół godziny, może zadziałać przez dzień, dwa, ale nie na dłuższą metę. Zobaczcie, my mierzymy się z grzechem, stajemy naprzeciw niemu, z odsłoniętą przyłbicą, jak to się mówi, aby zaoferować, aby właśnie otrzymać zapewnienie o przebaczeniu i prawdziwe poczucie wolności w Chrystusie. Tylko w Nim jesteśmy w stanie otrzymać prawdziwy szalom. Tylko właśnie przychodząc i wyznając Bogu grzechy, możemy właśnie spocząć dzisiaj w doskonałym dziele Chrystusa, w tym prawdziwym szalom, tym pokoju Izraelity, który oznacza oczywiście, że możemy dzisiaj siąść, możemy się radować, możemy jeść, pić i weselić się, prawda? Pod swoim drzewem oliwnym w domu, nie wiem, co macie zasadzone w swoim salonie, czy drzewo oliwne, czy coś innego, ale taki był właśnie ten obraz dobrobytu. Izraelita, który potrafił usiąść na spokojnie, właśnie zjeść, wypić, radować się w swoim domu. To jest właśnie ten obraz Bożego szalomu. Także cotygodniowe, zobaczcie, wyznanie grzechów uczy nas być szczerym wobec siebie i wobec Boga. Nie? Uczy nas prawdziwej szczerości. I nie jesteśmy przy tym pozostawieni w szczerości, w rozpaczy, ale otrzymujemy prawdziwą nadzieję. Otrzymujemy nadzieję dlatego, że przekleństwo zostało odsunięte i przybliżyło się prawdziwie Królestwo Boże. I od tej pory jesteśmy wolni, aby znajdować nasze spełnienie w Bogu. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy za Twoje nabożeństwo, za to, co nas w tym nabożeństwie buduje, co kształtuje w nas odpowiednich ludzi Królestwa. Prosimy, byśmy rozkochali się właśnie w Twoich drogach, w Twoich rzeczach, byśmy chcieli, Panie, wraz z ludem Bożym wzrastać, byśmy mieli dusze właśnie dojrzałe, dusze wyćwiczone w kochaniu Ciebie. Prowadź nas właśnie też poprzez życie i spraw, byśmy potrafili rozróżniać kultury, które są Tobie przeciwne i przede wszystkim byśmy uchwycili tą kulturę, według której powinniśmy żyć i według której powinniśmy przemieniać świat. Amen. Wstaniemy teraz, aby zebrać nasze dziesięciny. Ale długo powiedziałem.